A gościem Poranka Wnet Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Panie pośle, panie ministrze, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Długo zapowiadana, bo to jeszcze w listopadzie przez prezesa Kaczyńskiego w niedzielę odbędzie się konwencja rolna Prawa i Sprawiedliwości. Czego pan minister się spodziewa? Będzie rewolucja w polityce rolnej obecnego rządu?
Chcę wierzyć, że będzie rzeczywiście zbiór jakiś konkretny. Nie propagandowych, ale konkretnych ofert dla rolnictwa. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, żeby odzyskać zaufanie wsi, absolutnie rozwalone, zniszczone 2 lata temu piątką dla zwierząt, tą ustawą, która tak rozsierdziła wieś. Wieś, dzięki której Prawo i Sprawiedliwość ma władzę w Polsce, bo gdyby nie tak gremialne głosowanie rolników, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i prezydenckich, no to ani parlamentu PiS by nie miała, nie byłoby prezydenta. Więc trzeba zrobić wiele, żeby odzyskać zaufanie. W sferze symbolicznej to nie wystarczy pokazywać się na dożynkach czy nad kołami gospodyń wiejskich i mówić o tym, że wszyscy kochają wieś, bo ona tego nie czuje. Została urażona. To jest trochę jak urażona panna młoda, przepraszam za porównanie, i trzeba naprawdę wiele uczynić, żeby to zaufanie potrzebne każdemu kolejnemu ministrowi, bo minister najpierw musi mieć zaufanie ludzi, do których mówi. Nie wystarczą jego propozycje, jeżeli mieszkańcy wsi, rolnicy w szczególności, z tyłu głowy mają, już nas raz oszukali, wykiwali. W związku z tym my nie ufamy, bo nie wierzymy w jakieś dobre intencje. Na wewnętrznym spotkaniu klubu parlamentarnego, może 1,5 miesiąca temu, prezes Kaczyński przyznał, że piątka dla zwierząt była wielkim błędem, że wywołała bardzo negatywne skutki wizerunkowe PiS-u na wsi. No czyli mam gorzką satysfakcję, że to, o czym mówiłem wtedy, również jemu, bardzo precyzyjnie przedstawiając analizy, jak to wpłynie i na sytuację ekonomiczną wsi, ale również i na postrzeganie PiS-u jako partii, która złamała obietnice wobec wsi, notabene niczego PiS wtedy nie ugrał, obrażając wieś. No prezes przyznał, że to był wielki błąd. Tak jak mówię, no mam gorzką satysfakcję.
A teraz co może zrobić rząd Prawa i Sprawiedliwości? Bo jak rozumiem, do wyborów jest 10 miesięcy, jeszcze czasu niedużo.
Panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz. Ta konwencja, tak jak media przekazują, bo w dużej konspiracji się odbywa przygotowywanie jakichś założeń, osobą najważniejszą, która ma przedstawić jakąś nową politykę wobec rolnictwa, będzie komisarz Janusz Wojciechowski, czyli ten, który Kaczyńskiemu bardzo mocno właśnie do głowy wkładał pozytywny aspekt piątki dla zwierząt, bo prezes mi to wprost powiedział, że jego doradcą przy piątce dla zwierząt był Janusz Wojciechowski. Komisarz jest coraz bardziej niezrozumiany przez rolników europejskich. Właściwie na spotkaniach, kiedy łączy się tam zdalnie i mówi do rolników, to raczej wywołuje już w tej chwili śmiech, taki dość ironiczny śmiech ze strony rolników, więc ja sam z ciekawością będę patrzył, jakie będą propozycje. Pyta pan mnie, co należałoby uczynić. Ta sfera symboliczna, to już mówiłem, to trzeba przeprosić, to powinien przeprosić rolników prezes Kaczyński, bo to jest warunek odzyskania w ogóle jakiegoś minimalnego zaufania, przyznanie się do winy, ale również trzeba naprawiać. To jest warunki spowiedzi, takie są między innymi. Trzeba naprawiać to, co się popsuło. Rolnicy oczekują nie kolejnych dotacji, bo ja widzę, że często takie myślenie jest dość pogardliwe o rolnikach, czy takie może schematyczne, takie bym powiedział XIX-wieczne, że chłopi są pazerni, da im się parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują. Ja to słyszałem z ust najważniejszego polityka PiS-u.
Którego?
To jest nieprawda. Ponieważ to są wyobrażenia ludzi z miasta, wieś się bardzo emancypuje, no jeżeli to dobre słowo, przechodzi rewolucję godności, ludzie przyzwoicie żyją, dbają o swoje obejścia, poprawiają jakość życia, kształcą dzieci, więc nie różnią się w swoich celach, w swoich aspiracjach życiowych od tych innych grup społecznych.
Gdyby natomiast pan minister uciekł od tej odpowiedzi, próbuje pójść dalej, a ja zadam pytanie jeszcze raz, jaki to był polityk.
Problem nie w kolejnych dotacjach, tylko panie w tym, ministrze, żeby łańcuch żywnościowy tak przemodelować, żeby rolnicy więcej zarabiali za swoją produkcję. Oczywiście tu trzeba zmierzyć się z sieciami handlowymi, Może trzeba również część firm przetwórczych, które są bardzo silne lobbystycznie, one wpływają na polityków, duże zakłady przetwórcze, które kupują od rolników i żerują na tych rolnikach. Może te zakłady trzeba w jakiś sposób również zmusić do współpracy z rolnikami, do podzielenia się zyskami, chociaż w części z rolnikami, tak żeby rolnicy uzyskiwali dochody z produkcji, z tego, co wytworzą.
To pan, zresztą... pan minister udaje, że nie słyszy pytania o to, który polityk tak powiedział, że wystarczy dać pieniądze, a rolnicy będą zadowoleni, to może usłyszy pan minister pytanie o zboże ukraińskie, które wpływa do Polski.
Tak,
miało być szybko reeksportowane, wydaje się, że jednak wpływa na ceny na polskim rynku.
To jest właśnie konkretny przykład działań, które powinny być realizowane, które wpływają na sytuację ekonomiczną rolnictwa. Ja mówię o tym od kilku miesięcy, że pomagać Ukrainie absolutnie trzeba. To jest dla nas sprawa życia i śmierci. Tam się toczy walka o wolność Polski i wolnego świata. Natomiast jeżeli chcemy pomagać, to nie czyńmy tego, jak mówią Rosjanie, za bezdurno czy głupio. Ten wielki import zboża z Ukrainy, zboża paszowego, zboża, które jest przeznaczane na paszę, pokazuje, że nikt nie chronił polskiego rynku i to wprawiło w ogromny kłopot producentów kukurydzy choćby w Polsce. A drugie, ten wątek, o którym powiedziałem, wielcy przetwórcy, obkupiły się ogromne mieszalnie pasz i wielkie firmy produkujące mięso drobiowe i wieprzowe. To są najczęściej firmy zagraniczne, które mają w Polsce ogromne fermy, również i polskie. I ci nakupowali tego zboża na Ukrainie i nie są zainteresowani zbożem polskim, a jednocześnie to nie ma żadnego wpływu na obniżenie cen choćby mięsa czy nabiału czy jaj na przykład w sklepach, bo jeszcze rozumiałbym, że tanio kupiona pasza, kupione zboże będzie przełoży się na tańsze produkty spożywcze w sklepach. Tego niestety nie ma, ale te firmy się obkupiły i ktoś im na to pozwolił. Rolnicy są coraz bardziej zawiedzeni tym, że albo się nie słucha tego, co oni mówią. To jest też pewnego rodzaju problem kolejnych ministrów rolnictwa. Ja wspieram Kowalczyka, mówię to wielokrotnie, ale system informowania o problemach rynkowych, jeżeli będzie oparty o dość statyczne dane GUS-u czy jakieś inne analizy, które są po czasie, one nie dają podstaw do wyciągania bieżących decyzji, podejmowania decyzji. Trzeba słuchać rolników, spotykać się, natychmiast reagować, jeżeli ludzie mówią, że coś się dzieje.
To do tej polityki komunikacji jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ważne, ale do tego zmuszania, o czym pan minister powiedział, Jan Krzysztof Ardanowski, naszym gościem, panie pośle, jak zmusić prywatne duże firmy do dzielenia się zyskami z rolnikami, to miał zrobić między innymi polski holding spożywczy, który wystartował na wiosnę tego roku. Efektów jak na razie nie widać jego działalności.
No tak, no i dotknął pan tematu dla mnie i ważnego, i dość trudnego, bo jestem wielkim zwolennikiem, żeby państwo stworzyło tą grupę z resztek zakładów rolno-spożywczych, które nie zostały wyprzedane przez poprzedników, po to, żeby reagować na sytuację rynkową, bo ta sytuacja rynkowa jest dla rolników najważniejsza. Nie jakąś tam kolejną dopłatę do hektara, których znaczenie zaczyna bardzo maleć, a jednocześnie wymagania stawiane rolnikom są na tyle duże, że znaczna część rolników myślę o tym, żeby wycofać się w ogóle z płatności unijnych, nie składać wniosków im trochę na zasadzie niech się wszystkie kontrole Agencji Restrukturyzacji, KOWR-u i inne niech się ode mnie odczepią, bo nie chcę tych pieniędzy unijnych, będę żył tylko z tego, co na rynku sprzedam. Natomiast duże firmy, które ugrywają swoje często bardzo duże zyski na rolnikach, można zmusić choćby w ten sposób i to byłoby jak najbardziej zgodne z prawem. Proszę bardzo, dostaniesz pomoc na inwestycje, dostanie środki unijne czy krajowe, wsparcia na nowe linie technologiczne, środki transportu, na hale, pod warunkiem, że będziesz miał z rolnikami umowy kontraktacyjne, które gwarantują, że rolnicy będą mieli gdzie sprzedać i będą określone przyzwoite warunki tego zakupu. To byłaby pewna gwarancja dla rolników, bo tak jak często moi koledzy rolnicy podkreślają, nie chwilowa cena jest istotna. Ona jest tam jakąś sinusoidą. Ważna jest pewna stabilność nie tylko na kilkanaście dni, na kilka tygodni, ale stabilność w jakimś układzie, w rolnictwie jest to szczególnie ważne, układzie 2-3 lat powiedzmy, żeby się nie okazało, że inwestujemy wszystko, co mamy, zadłużamy się i nagle się okazuje, że to, na co postawiliśmy, upada na rynku, bo jest jakaś gra, bo są spekulacje, bo bardzo często wpływ na ceny właśnie mają nie jakieś realne czynniki ekonomiczne do typu gaz rosyjski, wzrost kosztów, ale pewna gra, która wokół żywności się toczy. Więc są narzędzia fiskalne, podatkowe.
Ale są tak narzędzia jak... i rząd z nich nie korzysta, tak to wygląda?
Jeszcze raz?
Są narzędzia, z których, po które jest łatwo sięgnąć, a rząd z jakichś powodów po nie nie sięga?
Rząd boi się przedsiębiorców, oni są w jakiś sposób, to wszystkie kolejne rządy. Politycy są też w jakiś sposób uwikłani w pewne układy z przedsiębiorcami i potem mówi się o tym, że wszyscy kochają rolników, właśnie o tym, że trzeba pomagać, jak żywią i bronią i ta sfera takiej trochę propagandy jest rozwijana, tylko że ludzie na wsi już tego nie łykają. Ludzie patrzą na konkrety i ja oczekuję, i po tej konwencji, która ma się odbyć, z dużą ciekawością będę patrzył, co komisarz Wojciechowski zaproponuje, bo jak na razie to raczej zwijanie rolnictwa europejskiego proponuje. Są potrzebne konkretne działania i rolnicy po tych konkretnych działaniach oceniają PiS. Szansa na odzyskanie przynajmniej części elektoratu wiejskiego jeszcze jest, bo on się nie przesunął, ta popularność, poparcie nie przesunęła się ani na platformę, co do której ludzie na wsi mają jak najgorsze zdanie. Lewica, te wszyscy działacze, którzy chcą redukować rolnictwo, likwidować hodowlę zwierząt, które kwestionują, no to oczywiście wieś tego nie poprze.
PSL w ewentualnym sojuszu z Agrounią?
Agrounia jest śladową formacją na wsi. Ludzie nie wierzą komuś, kto chce tylko i wyłącznie na protestach zbudować swoją popularność. Nie ma żadnego programu sensownego, tylko krytykuje wszystko, tak jak czyni to Kołodziejczak. Oczywiście to, o czym mówi, to są realne podstawy w sytuacji ekonomicznej wsi. Tu nie można bagatelizować głosów ze wsi, czy to będzie głos Agrounii, czy inny. Natomiast sytuacja, jeżeli ktoś jest i na proteście lekarzy, i rybaków, i górników, i Bóg wie kogo, bo chce błysnąć jako organizator protestów, nie jest na wsi dobrze odbierana.
A PSL, Konfederacja?
Z tej listy partii, PSL jest uważany za partię urzędników samorządowych, różnych innych, którzy tam się do władzy dorwali. I takie rozczarowanie właśnie, i to mnie bardzo boli, bo jestem 21 lat w PiS-ie i bardzo mocno na poprawę tego wizerunku pracowałem. To rozczarowanie do PiS-u to jest takie rozczarowanie ze łzami w oczach. My im uwierzyliśmy, poparliśmy w tych wyborach, które dały PiS-owi władzę, a oni się w ten sposób zachowali. I bardzo wielu ludzi, jeżeli PiS nie odzyska tego zaufania, to nie pójdzie na wybory. Nie poprą prawdopodobnie nikogo innego, ale nie pójdą na wybory. Więc trudno spodziewać się, że ktoś w Polsce wygra wybory bez poparcia wsi. Do tej pory nigdy nikomu się to nie udało. Ten elektorat wiejski, zarówno rolniczy, ale również rodzin, które są wokół rolników, które nie zajmują się same rolnictwem, ale jednak słuchają tego, co mówią sąsiedzi, co mówią krewni prowadzący gospodarstwa. Ten elektorat de facto decyduje również o tej przewadze. Często jestem dodatkowym języczkiem uwagi o tym, kto wygra. PiS ma jeszcze szansę, ale dużo musi się zmienić, żeby odzyskać zaufanie wsi.
Minister rolnictwa też musi się zmienić?
Może zmienić. Minister rolnictwa musi być odważniejszy. Ma pewne narzędzia, o których wspomniałem. Dysponuje również środkami rządowymi. One mogą być również i dodatkowe, bo to nie jest tak, że w sytuacjach ekstremalnych załamania rynku rząd może umyć ręce. Są klęski żywiołowe niezależne od rolników, tam trzeba też interweniować, ale również tworzyć sprawny system ubezpieczeń w rolnictwie, a przede wszystkim dotrzymywać słowa. Ja byłem teraz na spotkaniu...
Czy minister rolnictwa może się zmienić sam, albo można go zmienić? Powinien być nowy minister rolnictwa.
To nie jest problem ministra rolnictwa. To, panie redaktorze, ja jestem o to pytany często. To nie jest
kwestia osoby. No bo i są spekulacje często, że może będzie...
Ja wiem,
poseł wróci do rządu. To są spekulacje, które się pojawiają nagminnie w polskich mediach. Skąd się biorą?
To są bardziej spekulacje dziennikarzy, ewentualnie takie balony próbne, podpuchy, jak to młodzież mówi, wysyłane z Nowogrodzkiej, żeby sprawdzić, jak ja się zachowam. To nie jest problem osoby ministra. Oczywiście powinien być charyzmatyczny, powinien mieć przede wszystkim znakomity kontakt z rolnikami. To jest sprawa jakby podstawowa.
Pan premier Henryk Kowalczyk ma czy nie ma?
Myślę, że zaufania się nie odzyskał, chociaż bardzo go w tym wspierałem. Natomiast ważniejsza jest pewna linia programowa, działania programowe, realizacja polityki, która dała PiS-owi wygranie wyborów i taką popularność na wsi. Tej polityki, która została przerwana. To nie jest tylko piątka dla zwierząt, za którą powinien Kaczyński przeprosić. Ale co chwilę pojawiają się jakieś inne, przepraszam za wyrażenie, baboki. Niedawno ciężko trzeba było walczyć, żeby powstrzymać głupotę zaproponowanej przez rząd ustawy, która miała zredukować uprawę rzepaku w Polsce poprzez zmniejszenie stosowania biopaliw. Rzepaku, która jest jedną z najważniejszych roślin w Polsce, miało 1/3 rzepaku trzeba by zredukować. I tak dalej, i tak dalej. No, nie mogą być tego typu działania, na które nie reaguje w odpowiednim czasie, kiedy to jest w konsultacjach międzyresortowych, nie reaguje Ministerstwo Rolnictwa. To jeszcze raz potwierdza, że nie ma dobrego kontaktu ze środowiskiem rolniczym, nie ma słuchania tego, co izby rolnicze, związki branżowe, związki syndykalne wiedzą, zanim minister się tego jest w stanie dowiedzieć.
Pan poseł pojawi się w niedzielę w Przysusze?
Nie chcę stwarzać dodatkowego problemu. Tam chyba będzie one man show, jak rozumiem, pana komisarza Wojciechowskiego. Ja bardzo krytycznie wypowiadam się o polityce Unii Europejskiej.
To niemalże nemezis pana ministra, pan komisarz.
Niekoniecznie. Ja nie powiedziałbym tego w ten sposób. Polityka, wspólna polityka rolna, która przez lata była naprawdę czymś fantastycznym, zapewniła Europie rozwój rolnictwa, bezpieczeństwo żywnościowe, ta polityka na naszych oczach się rozsypuje i niestety twarzą tego jest polski komisarz do spraw rolnictwa, który zamiast również przyznać, że może niewiele ma tam do powiedzenia, rządzi Timmermans i lewica, by nie powiedzieć lewactwo europejskie, to on bierze na siebie, twierdząc, że on jest autorem Zielonego Ładu, że jest autorem tych wszystkich działań, które rolnictwu ewidentnie szkodzą. Mówiłem o tym wielokrotnie, Europa nie wyciągnęła żadnych wniosków z uzależnienia od ruskiego gazu. Gaz miał być ekologiczny, tani, zapewnić rozwój ekologiczny Europy. Uzależniono się od tego gazu. Jakie skutki? No przecież widzimy. To w każdej dziedzinie życia widzimy skutki tej pułapki, którą Rosjanie zastawili. Czy to samo ma się odbyć z żywnością, że Europa ograniczy swoją produkcję przez, widzimisię, urzędników z Brukseli, akceptowanych przez komisarza, a potem będzie sprowadzała żywność z Ameryki Południowej, z Nowej Zelandii, czy z innych jakichś kierunków. No przecież to jest jakiś absurd. I ja o tym mówię, w związku z tym nie zamierzam psuć dobrego wrażenia komisarzowi, oby rozum do głowy wrócił i żeby te propozycje były na tyle konkretne, że pozwolą wsi rzeczywiście uwierzyć, że to nie będzie tylko kolejna propaganda, mówienie o tym, jak jest dobrze. Rolnicy często mówienie bezsensowne, nieoparte o fakty, mówienie o tym, jak to na wsi jest dobrze, ile pieniędzy trafiło, porównują z propagandą Gierka. Nie chciałbym, żeby to spotkało moją partię, z którą jestem związany ponad 20 lat.
To na koniec ostatnie pytanie, panie ministrze, panie pośle. Na listach wyborczych za 10 miesięcy pan poseł się znajdzie, czy nie?
W najbliższy poniedziałek ma być spotkanie klubu, które będzie poświęcone między innymi sposobowi budowania list wyborczych. To będzie decyzja zapewne osobista prezesa Kaczyńskiego. Wydaje się, że nielogicznym by było ryzykowanie czy rezygnowanie z kogoś, kto dostał najlepszy w historii powojennej tych 30 wolnych lat Polski, najlepszy wynik z kandydatów ze wsi. W obliczbach bezwzględnych były oczywiście wyniki lepsze, prezesa w Warszawie, Beaty Szydło, premiera na Śląsku, ale w innym elektoracie. Natomiast kogoś, kto w sposób jednoznaczny jest kojarzony z polską wsią, który od tej wsi się nie odcina, wręcz twarzą tej wsi przez jakiś czas byłem i otrzymałem prawie 80 tysięcy głosów, to jest, sprawdzałem, najlepszy wynik ze wszystkich partii politycznych w 30 latach wolnej Polski. Zrezygnowanie byłoby niezrozumiałe dla elektoratu, dałoby bardzo zły sygnał, ale ja się z tym liczę. Ja nie uzależniam się od polityki i jeżeli się boję, to nie tyle, czy znajdę się na listach, czy nie, to raczej czy dobrze pewne myśli Pana Boga odczytuję i realizuję to, czego on ode mnie oczekuje. Oczywiście zostawiam sobie furtkę w postaci samodzielnego kandydowania do Senatu, ale byłoby to dziwne, gdyby partia, którą współtworzyłem, która tyle dobrego dla wsi uczyniła, dla obszarów wiejskich, również dla rolnictwa, no poza tą głupią wpadką, o której wspominałem, żeby ta partia chciała z tych wyrazistych, często mówiących trochę jak, może tak czasami trzeba, nie tylko maślenia, ale też i twarde, odważne mówienie o problemach, jeżeli by ze mnie chciano zrezygnować, ale to nie ode mnie zależy.
Powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Prawa i Sprawiedliwości, doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i widzów, jak rozumiem,
tak jest.
Radia Wnet. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Na zegarach godzina 8:36. Teraz posłuchamy zespołu Mat.